Puls Biznesu. Do słuchania.
Nagły brak prezesa na posterunku prawie na pewno oznacza kryzys w spółce. O tym, jak radzić sobie z nim, co mówić, a co przemilczeć i jakie błędy najczęściej popełniają firmy, rozmawiam z Aleksandrą Olek-Pawłowską z agencji Point of View. Na początek pytanie, czy prezes lub właściciel często bywa powodem kryzysu w firmie?
Zdecydowanie więcej kryzysów wynika z różnych zmian legislacyjnych, wad produktu, komunikacji z rynkami odbiorców.
Ale często to bywają takie bardzo spektakularne kryzysy.
Tak, no bo to zazwyczaj jest tak, że jeśli coś wystaje ponad poziom, to na tą rzecz zwraca się większą uwagę. Siłą rzeczy w piramidzie całej spółki osoba prezesa jest najbardziej widoczną osobą. Natomiast prawda jest też taka, że można wtedy takim kryzysem bardziej spektakularnie zarządzić. W kryzysie ma się szansę na to, żeby pokazać firmę z zupełnie innej strony.
To chyba można tak zrobić w sytuacji, kiedy firma jest przygotowana do kryzysu.
Tak, bo to jest właściwie podstawa dobrego zarządzania kryzysem. Jest przygotowanie do komunikacji kryzysowej, etap pierwszy, i potem etap drugi, kiedy już jest zarządzanie sytuacją kryzysową. Jak się można domyśleć, jeśli nie zrobi się etapu A, bardzo trudno jest przejść do etapu B.
Czy polskie firmy robią ten etap A?
Przez długi czas to był taki podstawowy chyba rozróżnik między firmami z kapitałem zagranicznym, a firmami funkcjonującymi w Polsce. Firmy zagraniczne przychodzące do Polski bardzo często prosiły o przygotowanie tak zwanego manuala kryzysowego, czyli przygotowania firmy na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W Polsce nie.
Jak się można przygotować do tych sytuacji kryzysowych?
Trzeba po prostu zrobić rentgen firmy i przeprowadzić wszelkiego rodzaju testy. Czy firma jest mniej, czy bardziej odporna? Trzeba przede wszystkim zobaczyć, z jakimi grupami docelowymi firma się komunikuje. Są takie grupy naturalne, czyli pracownicy, dostawcy, nie wiem, hurtownicy, partnerzy handlowi, ale też banki, o których często się zapomina i potem robi się komunikację kryzysową i nagle ups, bank chce wypowiedzieć umowę kredytową.
Giełda.
O giełdzie to raczej się nie zapomni, bo giełda się szybko przypomni sama, ale o bankach bardzo często się zapomina. Często się zapomina na przykład o samorządach. Przy czym z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi, że się zapomina o kimś w momencie, kiedy nie zrobiło się tego pierwszego etapu przygotowawczego, bo w kryzysie jest absolutny stres. Im większy kryzys, tym większy stres. W sytuacjach firm, gdzie zarządy jeszcze są multikulturowe, multinacjonalne, to jest w ogóle totalny stres, dlatego że tam często duża sytuacja kryzysowa w oczach prezesa jest od razu już tłumaczona na to, że być może będzie musiał wyjechać z Polski, być może w trakcie trwania roku szkolnego, być może dziecko będzie musiało zmienić szkołę, a żona będzie mu ciosała kołki na głowie w tym czasie.
Ale są sytuacje, których przewidzieć się nie da.
Przygotowanie do sytuacji kryzysowej robi się zarówno na te przypadki, które da się przewidzieć, ale przygotowujemy się również na te sytuacje teoretycznie nieprzewidywalne. Tak jak się przygotowują właśnie linie lotnicze na różnego rodzaju katastrofy, tak samo my możemy się przygotować na różnego rodzaju sytuacje, które mogą dotyczyć zarządu. To niekoniecznie musi być prezes, to może być po prostu członek zarządu, który też może zrobić niechcący dużo szkody wizerunkowej dla firmy. Na to też się możemy przygotować.
Jakiś przykład?
Nie wiem, jeśli nasz prezes uprawia sporty ekstremalne, no to jesteśmy w stanie przygotować się na tą komunikację. Warunkiem podstawowym jest to, kto przejmuje stery w momencie, kiedy prezes na przykład tylko złamał nogę, ale zarządza firmą zdalnie. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach to nie jest problem, ale to może być problem. Mogły być przygotowane spotkania bezpośrednie, nie wiem, u regulatorów, które gdzieś ktoś zobaczy, że nie przyjechał prezes i zaczną się spekulacje, a może rozmowa z regulatorem była trudna, może prezes specjalnie nie przyszedł, więc trzeba się zastanawiać, czy to będą w takiej sytuacji kryzysowej, czy osoba, która jest oddelegowana do pełnienia wtedy obowiązków, w których sytuacjach powinna nawiązać do tego zdarzenia, a w których nie. Jeśli prezes ma nagłe badania związane z ewentualnym nowotworem, to wtedy, jeśli się zrobi dobre przygotowanie, nie ma sensu o tym komunikować, jeśli jest dobrze zarządzone zastępstwo, bo to może tylko niepotrzebnie wzbudzić spekulacje i podważyć różnego rodzaju decyzyjność firmy, albo sprawić, że firma będzie miała słabszą pozycję negocjacyjną w różnego rodzaju rozmowach biznesowych. Pamiętam kiedyś, w ogóle uważam, że kryzysy zdarzają się zawsze w piątek i po południu. I to jest rzecz, o której ja kiedyś napiszę książkę, ale pamiętam, jak kiedyś duży kryzys u jednego z producenta napojów wyskokowych zdarzył się właśnie w piątek około godziny 16. Sytuacja miała miejsce na południu Polski. Dotyczyła jednej z osób zarządu, natomiast my nie byliśmy w stanie zwołać sztabu kryzysowego, ponieważ był taki drobny problem. W sekretariacie nie było żadnych zastępczych numerów kontaktowych. Nie mogliśmy przez, nie pamiętam już dokładnie, ale co najmniej 12 godzin, nie mogliśmy wszystkich kluczowych osób zebrać, także żeby w ogóle komunikować zdalnie, ale ja nie miałam z kim rozmawiać. A kryzys się rozlewał. W kryzysie najważniejsze są pierwsze minuty. To już jest taka podstawa. Sztab, jeśli już nie jakaś jedna osoba, która jest oddelegowana, ale konkretny sztab kryzysowy i wszystkie namiary. Namiary w dniu tygodnia, namiary wieczorem, namiary na weekend, w okresie wakacyjnym. Absolutnie trzeba nawiązać dialog. Uważam, że to może być bardzo krótki, nawet holding statement, czyli takie oświadczenie, które ma dwie linijki. Zdarzyło się to i to. Jak będziemy mieli więcej informacji, to Państwa poinformujemy. W tej chwili pracujemy nad, to zdanie jest bardzo ważne, żeby pokazać, że mamy nad tym kontrolę, że nie jesteśmy bezradni. Pracujemy nad, nie wiem, zebraniem szczegółowych danych, nad zebraniem sztabu kryzysowego. No cokolwiek, coś, co by tylko wskazywało rynkowi, że nie jesteśmy po prostu przerażeni i nie wiemy, co robić.
Czy ma się kontrolę?
Pokazanie, że ma się kontrolę nad sytuacją kryzysową jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy, szczególnie w pierwszej fazie kryzysu.
A czego nie robić?
Nie można chować głowy w piasek, ponieważ schowanie głowy w piasek pokazuje po pierwsze, że jesteśmy bezradni, a po drugie daje też przyzwolenie na spekulacje.
I to wtedy zarówno rodzą się plotki.
Rodzą się plotki, które są najtrudniejszym kryzysem do zarządzania, ale też oddajemy pola bardzo często konkurencji.
Chyba trudnym partnerem dla osób zajmujących się kryzysem w firmie są firmy, gdzie jest prezes, jednocześnie właściciel, a często zdarza się tak, że to jest taki ojciec założyciel. On nawet jeżeli zobaczy ten rentgen firmy, który pokaże, że tutaj jest potencjalne miejsce kryzysu, czasami nie chce w to wierzyć.
Jest parę przypadków, które bym powiedziała, że odstają od normy. Pamiętam, że kiedyś pracowałam z prezesem, który rozwinął dużą firmę na ścianie wschodniej i jego samoświadomość była niebywała. Myślę, że nie jedna korporacja notowana na Nasdaqu mogłaby się tego uczyć. Może wynikało to z tego, że ów prezes skończył z wyróżnieniem filozofię. On był w kwiecie wieku bardzo prężny, dynamiczny człowiek i my wtedy z dużą nieśmiałością nie wpisaliśmy w tym uszczegółowieniu wszystkich kryzysów i nie wpisaliśmy niczego, co by było związane z jego osobą, z jego brakiem. On nam na to zwrócił uwagę.
No ale to chyba jednak jest
rzadkość. To jest trudne, bo się bardzo często zarządom wydaje, że są niezatapialne.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Aleksandra Olek-Pawłowska, partner firmie doradczej Point of View.